audycji Cisza w Eterze. Wracamy do rozmowy na temat tego, jak ten rok pandemiczny edukacji w czasach pandemii, w czasach lockdownu, edukacji zdalnej, hybrydowej wyglądał okiem nauczyciela. I pierwsze pytanie takie, zwłaszcza związane z technikaliami. Co było największym problemem? Może tak spróbujmy tutaj sobie to zebrać, zakładając, że być może w przyszłości nauka zdalna w jakimś wymiarze zostanie. O tym, czy zostanie, to porozmawiamy jeszcze, czy ma w ogóle szansę zaistnieć i być wykorzystywana, ale o tym za chwilę. Najpierw, no właśnie, co trzeba by było na pewno poprawić, co zapewnić, nad czym popracować, żeby ta nauka zdalna była lepszej jakości?
Moim zdaniem, jeśli chodzi o edukację zdalną, tak, jakby najważniejszym narzędziem według mnie jest nauczyciel, tak? Mhm. Więc jakby jeśli chcemy mieć edukację na wysokim poziomie, no to nauczyciel też powinien mieć kompetencje na wysokim poziomie. Co za tym idzie? Mamy inny rodzaj edukacji, nie uczymy już stacjonarnie w szkołach, biorę pod uwagę czas epidemii, tylko uczymy przez ekran. Co to oznacza? No, ja jako nauczyciel potrzebuję mieć narzędzia odpowiednie do tego, żeby uczyć. Czyli potrzebuję mieć sprawną kamerkę, potrzebuję mieć sprawny laptop, potrzebuję mieć programy, które działają dobrze, odpowiednio na moim sprzęcie i potrzebuję mieć takie z tyłu wsparcie, bo ja nigdy nie byłam biegła w tych komputerowych, technologicznych sprawach, żebym wiedziała, że gdyby coś się wydarzy, to mogę na 100% do tej osoby zadzwonić, ona mi pomoże. Powiem jej krok po kroku, jak mam działać. Nie wiem, na ile jest to w szkołach państwowych. Wiem, jak to jest u nas i jeżeli tylko takiego wsparcia potrzebujemy, to jest ono nam dane z naszej placówki. I tutaj rzeczywiście czułam wsparcie ze strony naszych kolegów informatyków, którzy pomagali nam jakby mi szczególnie ogarnąć tę całą edukację zdalną. No i potrzebuję na pewno kursów, tak, żeby wiedzieć, jak prowadzić lekcje w atrakcyjny dla dzieci sposób, żeby one się nie nudziły, żeby mi nie spały na ekranie, tylko żebym wiedziała, że sobie zaciekawiona lekcją. Potrzebowałabym mieć zbioru jakichś stron internetowych, edukacyjnych, gdzie dzieci mogą razem ze mną w tym uczestniczyć. Fajnym wsparciem jest też wzajemna komunikacja między nauczycielami. Ja mam taki fajny program, wykorzystałam go do tego i do tego. Ty też możesz to zrobić. I wydaje mi się, że wtedy będzie to działało tak, jak powinno działać.
A czy dużym problemem jest brak dostępu, równego dostępu dzieci do tej technologii? No właśnie, czy były takie przypadki, że dzieci nie miały na przykład kamerek, miały problemy z mikrofonem i nauczyciel nie do końca wie, czy rzeczywiście jest to problem nie do przeskoczenia, czy może sposób na to, żeby uniknąć wysiłku w trakcie lekcji?
Jeśli chodzi o moją klasę, to rzeczywiście wszystkie dzieci były wyposażone w laptopy i w kamerki. Aczkolwiek zauważyłam, że pod koniec już edukacji zdalnej coraz więcej dzieci prosiło mnie o to, czy mogą mieć wyłączone kamerki. Ja powiedziałam im, że skoro ja mam włączoną kamerę, no to tego samego oczekuję od nich, żeby mieć z nim kontakt, żeby widzieć. Często też robiłam tak, że na przykład zadawałam pytania większej liczbie dzieci i prosiłam, żeby mi odpowiedzieli, na przykład kiwnięciem głowy. Wtedy też jakby miałam pretekst do tego, żeby powiedzieć, że potrzebuję mieć włączone kamerki. Natomiast wiem, na przykład ze szkoły moich dzieci, że były trudności zarówno ze sprzętami wśród dzieci, jak i z kamerkami. W klasie mojego syna na przykład dzieci nie miały w ogóle włączonych kamerek lub były to pojedyncze osoby. I ciężko jest sprawdzić, czy rzeczywiście te osoby nie miały kamerki, czy po prostu wyłączały, bo tak im było wygodniej, albo się wstydziły. Mój syn też miał problem z włączaniem kamerki, bo się stresował, bo się wstydził. Może to też jest tak, że zależy, jakie jest dziecko, tak? Niektórzy są bardziej wrażliwi, biorą więcej rzeczy do siebie, a niektórzy nie interesuje go to, czy pokój ma posprzątany, czy nie, czy go widać. Natomiast jeśli chodzi o sprzęty, no to mówię, bywało różnie, tak?
I rozumiem, że no właśnie problemem chyba też jest to, że nie da się nakazać uczniom żeby ten sprzęt był odpowiedni, nakazać rodzicom, żeby to był wymóg. To tutaj, no właśnie, skąd to się bierze? Czy z kwestii poszanowania braku dostępu do odpowiedniej technologii, czy może jeszcze szerzej z też poszanowania praw ucznia? No właśnie, czy ten rok pandemiczny spowodował jakieś takie może etyczne problemy, z którymi wcześniej się pani nie spotkała?
Na pewno tak. Znaczy, ja osobiście może nie, ale tak w szerszym kontekście, rzeczywiście rozważając ten temat, można by się zastanawiać na przykład, dlaczego niektórzy uczniowie nie mają włączonej kamerki i cały czas, mimo upomnień nauczyciela, jednak oni nie mają włączonej tej kamerki. Jak są zajęcia stacjonarne, przychodzą na lekcje, jest wszystko dobrze, ale jeżeli jest edukacja zdalna, potrzeba mieć włączonej kamerki, no to mamy tutaj zapytanie, co jest przyczyną, co jest powodem tego, że uczeń nie chce mieć włączonej kamerki, tak? No ja osobiście bym rozmawiała z takim dzieckiem indywidualnie. Dlaczego? Co się dzieje? Może ma jakiś powód? No i według właśnie praw dziecka i praw ucznia należałoby uszanować potrzebę, którą ma, o ile oczywiście ona jest powiedziana szczerze, tak? I zgodnie z prawdą.
Teraz mam takie pytanie dotyczące trochę przyszłości, tego jak może wyglądać przyszły rok szkolny. Czy jesteście jako nauczyciele w jakimś stopniu gotowi, czy może są już takie konkretne pomysły, czy jest konkretna potrzeba oprócz realizowania programu na dalsze lata, jednak jakichś dodatkowych zajęć wyrównujących braki poprzedniego roku? Czy o tym się mówi w pokoju nauczycielskim?
W pokoju nauczycielskim naszym mówi się o bardzo wielu różnych rzeczach. Dużo rozmawiamy o uczniach indywidualnie, wymieniamy swoje spostrzeżenia i staramy się pomóc jak najbardziej dziecku i rodzinie. Natomiast jeśli chodzi ogólnie, wiem, że na przykład w szkole moich dzieci będą od przyszłego roku jakieś zajęcia wyrównujące. Jakie to będą, bo dostaniemy informacje we wrześniu. Natomiast u nas takie zajęcia doskonalące już były wcześniej, zanim była edukacja zdalna, zanim wybuchła pandemia, bo widziałyśmy potrzebę taką, że niektóre dzieci potrzebują więcej czasu, dłużej się skupić lub potrzebują rozwinąć skrzydła we właściwym dla nich czasie. Więc dla nich też mamy zajęcia, to są zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, na których szlifujemy to, co jeszcze wymaga poprawy.
A czy w ogóle jest szansa taka, że to doświadczenie pandemii może gdzieś otworzyć furtkę na przyszłość do może nie całego przejścia na nauczanie zdalne, ale wykorzystywanie go szerzej i częściej?
Myślę, że tak. Myślę, że już niektóre narzędzia, które były w edukacji zdalnej, do tej pory wykorzystywaliśmy my jako szkoła, wykorzystujemy nawet teraz. Nie ma już edukacji zdalnej, ale my niektóre narzędzia sobie zostawiliśmy i też pani dyrektor właśnie mówiła, że pytała nas o zdanie, które narzędzia chcemy zostawić i co z edukacji zdalnej chcemy zabrać na przyszły rok. Na pewno w kontaktach z rodzicami jest to bardzo pomocne, bo kiedy rodzice, na przykład ktoś jest przeziębiony lub ma jakieś podejrzenie, a my musimy się spotkać, bo chcemy porozmawiać o dziecku, to wtedy korzystamy właśnie z połączenia internetowego i to spotkanie dochodzi do skutku. Jeśli chodzi na przykład o uczniów, to też wykorzystujemy to narzędzie, czyli naszą platformę, z której korzystaliśmy w czasie edukacji zdalnej. W takim aspekcie, że jeśli dziecka nie ma w szkole i żeby nie miało zaległości, to zamieszczamy wszystkie rzeczy, które robimy na lekcji na platformie, ona sobie robi w domu, kiedy już się lepiej poczuje. Czyli nie musi już pożyczać zeszytów od kolegi lub dzwonić do nauczyciela lub przychodzić do szkoły. Ja zaznaczam jakieś rzeczy, które ma do zrobienia, tylko po prostu zamieszczamy mu te informacje na platformie i ona sobie wtedy w dowolnym czasie to uzupełnia. Także to jest takie wygodne, można powiedzieć.
A czy na przykład wyobraża sobie pani sytuację, takie rozwiązanie, bo takie właśnie tak, takie rozwiązania były wprowadzane w trakcie pandemii w niektórych szkołach, czyli udostępnianie transmisji z lekcji przez internet, po to, żeby dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły, to było wtedy, kiedy jeszcze obostrzenia były luźniejsze i nauka odbywała się stacjonarnie, no ale w sytuacji, kiedy dziecko trafia na kwarantannę albo część klasy, to wtedy, żeby nie tracić tego czasu, żeby mieć jakikolwiek szczątkowy kontakt, to chociaż dzieci mogły oglądać sobie po prostu transmisję z tego, co dzieje się w klasie. Czy takie rozwiązanie, jak pani myśli, tak na swoje własne doświadczenia, czy coś takiego mogłoby się sprawdzić?
Może i jest to pomysł dobry w teorii, natomiast w praktyce należałoby się chyba przyjrzeć bardziej szczegółowo temu, co mogłoby na przykład zaburzyć taki przekaz, bo w klasie jest głośno. Mhm. I jeśli dziecko ogląda transmisję, to często jest tak, że nie słyszy nauczyciela albo nie słyszy dziecka, które mówi coś w danym momencie, bo nie wiem, pracują na przykład w parach albo w grupach i jest duży hałas i dziecko jakby bardziej się jeszcze męczy tą lekcją, niż gdyby sobie samodzielnie w domu uzupełniło te lekcje. Ja też prowadzę z dziećmi zajęcia z Odyseji Umysłu i mieliśmy też taką sytuację właśnie, że dzieci były chore, a przygotowywaliśmy się do konkursu, więc trzeba było obecności wszystkich. I część, właśnie z częścią pracowaliśmy w klasie, a z tymi, których nie było, łączyliśmy się właśnie przez platformę na żywo. I mi bardzo trudno się tak pracowało. Jest tak jakby nauczanie hybrydowe, niby jesteśmy w klasie, ale są też osoby online i ciężko jest tym osobom, które są na łączu, włączyć się w lekcje aktywnie. Dla mnie ważne jest, żeby każde dziecko brało udział w lekcji i żeby brało udział aktywnie, bo tylko tak się uczy. Natomiast jeśli coś mi przeszkadza w tym, to ja z tego rezygnuję, bo nie chciałabym, żeby to się odbiło później na dziecku, na jego odczuciach lub emocjach.
A teraz chciałabym zapytać jeszcze o rodziców i o to, czy może spotkali się państwo z konkretnymi prośbami, postulatami, pomysłami na kolejny rok szkolny, gdyby na przykład ta nauka jeszcze w trybie zdalnym wróciła. Czy rodzice sygnalizują na przykład swoje pomysły, swoje rozwiązania? Jak wygląda ta współpraca?
Współpraca wygląda bardzo dobrze. My dajemy głos rodzicom na tyle, ile możemy dać, tak? I dla nas cenny jest ten głos, bo jakby razem idziemy przez ten proces edukacyjno-wychowawczy, rodzice, szkoła i uczeń. I to są takie dla mnie trzy ważne elementy. Jeżeli ja mam dobrą relację z uczniem i z rodzicami, to wtedy możemy bardzo dużo zdziałać na tym polu. I rodzice, ja pytałam rodziców na zebraniu, co chcieliby właśnie zmienić, gdyby była edukacja zdalna od września, czyli w trzeciej klasie naszej. Podawali mi różne pomysły. One były związane głównie z technicznymi rozwiązaniami, czyli na przykład, żeby dawać bardziej szczegółowe informacje do jakiejś pracy, albo żeby edukacje poszczególne, bo my mieliśmy edukację pociętą z przerwami w czasie edukacji zdalnej, żeby te przerwy były mniejsze, żeby dzieci miały jakby blok lekcji, a potem po południu, żeby pracowały sobie samodzielnie w książkach. To takie były właśnie uwagi. A poza tym spotkałyśmy się z dużą ilością ciepłych słów i słów podziwu, jeśli chodzi o edukację zdalną, bo też zdarzali się rodzice, którzy chętnie posłuchiwali lekcje, które prowadziłyśmy.
A czy zdarzają się rodzice w państwa szkole, którzy utrudniają to funkcjonowanie?
Mi się nie zdarzyło. Nie zdarzyło mi się. Wiem, słyszałam o takich przypadkach, że czasami rodzice na przykład zwracają uwagę nauczycielowi, który prowadzi lekcje. Ja się nie spotkałam z taką sytuacją.
A myśląc o następnym roku szkolnym i no niestety zakładając czarny scenariusz, że będzie kolejna fala epidemii, że sytuacja zmusi znowu rząd do podjęcia decyzji o kolejnych ograniczeniach, obostrzeniach, czego pani się najbardziej boi jako nauczyciel?
Ja osobiście najbardziej boję się tego, że znowu będzie właśnie zamknięcie i że będzie edukacja zdalna. I znów będę musiała mówić do komputera i do ekranu, bo to było ciężkie. Naprawdę psychicznie, osobiście dla mnie. Dla dzieciaków też to było trudne. Też to było trudne organizacyjnie, jeśli chodzi o dom ogólnie, tak, funkcjonowanie w domu, bo mieliśmy swego czasu trzy klasy w jednym domu i trzy sprzęty, gdzie no, brakowało nam też. No i jeszcze jedno małe dziecko w międzyczasie, więc no, było trudno. Do tego się najbardziej boję właśnie znowu takiego zamknięcia i tego, że nie będzie można pójść do ludzi, bo ja lubię wśród ludzi przebywać, więc to dla mnie trudny temat. Izolacja.
Mm-hmm. Dużo się mówi też o, w sumie gdzieś tam poniekąd o tym wspomniałyśmy, o problemach psychologicznych dzieci w trakcie nauki zdalnej. Wspomniała pani, że o takich jakby bardzo trudnych przypadków pani osobiście nie doświadczyła, jeśli chodzi o chociażby dziecięcą depresję. Ale czy coś takiego, może tak, czy mówi się o tym zjawisku też w gronie nauczycieli, którzy nie nadążają, dla których ten rok był trudny, zbyt trudny?
Nie wiem, czy się mówi. Ja na przykład nie słyszałam o koleżankach lub kolegach z pracy, którzy doświadczyli depresji, takiej sensu stricte depresji. Natomiast na pewno każdy mówi o tym, że to był trudny rok i że jest zmęczony, że potrzebuje się naładować, odpocząć i że nie chcemy już wracać do pandemii i nie chcemy się znowu zamykać w domu, bo to było naprawdę obciążające. Wbrew pozorom nauczyciele musieli jeszcze więcej się przygotowywać do zajęć i jeszcze więcej włożyć pracy, żeby wyszukać coś ciekawego, żeby wdrożyć się w nowe technologie, żeby dzieci czymś zaciekawić. No to był bardzo naprawdę czas wytężonej takiej pracy dla wszystkich, uważam. I na pewno są osoby, które gdzieś tam odczuły mocno psychicznie tą pandemię, ale też pamiętajmy o tym, że mamy się na razie z czego cieszyć. To, co luzowanie obostrzeń i to, że mogliśmy chociaż na chwilę przed wakacjami spotkać się z uczniami i z nimi pobyć, po prostu pobyć, już pomijam naukę, ale pobyć z nimi, nacieszyć się sobą, spędzać razem czas, przypomnieć sobie, jak to było, żeby właśnie zostało w głowie to, że czerpiemy radość z tego, że jesteśmy razem. I myślę, że to trzeba doceniać i chwytać sobie te chwile i zapamiętywać, żeby w razie czego właśnie sobie to przypominać i tym żyć, żeby przetrwać kolejne, miejmy nadzieję, nie zamknięcie.
No właśnie, to jeszcze tak pomyślałam o tym, że jak wyglądały te ostatnie tygodnie, kiedy wróciła na sam koniec roku szkolnego nauka stacjonarna? Więcej było normalnej pracy nad materiałem, czy więcej właśnie takiej integracji i bycia ze sobą? Jak państwo jako placówka podeszli do tego?
No, my oczywiście na Radzie ustaliliśmy to w starszych klasach, że nie sprawdzamy zeszytów, nie oceniamy uczniów, nie przepytujemy, nie robimy sprawdzianów, klasówek, kartkówek, bo to nie o to chodzi, tak? Wejdźmy jeszcze raz, nauczmy się siebie jeszcze raz, wejdźmy jeszcze raz w relacje i popracujmy nad tym, co jest cenne, tak? Bo na tym bazujemy. U nas w klasie był szał, dzieci wróciły, było przytulanie, po prostu zabawy, gry. Były też dni bez lekcji, czyli nie przerabialiśmy materiału, czyli podstawy programowej, ale skupialiśmy się właśnie na nowych zasadach, na relacjach, na integracji. Wychodziliśmy na plac zabaw. Starsze klasy wiem, że też miały wyjścia, czy do kina, czy gdzieś do wąwozu, po prostu sobie pobyć razem, posiedzieć, porozmawiać o czymś, co było dla nich trudne, o tym, co było dla nich łatwe, czy tak jest lepiej, czy tak jest gorzej. No, też nas ciekawi to, co dzieci mówią i to, co mówi młodzież, no bo ich głos też jest ważny w edukacji, tak? Więc u nas z początku z lekcjami było ciężko. Na końcu roku szkolnego też było ciężko, bo już każdy czuł wakacje, więc ciężko było prowadzić lekcje. Czasem trzeba było przekrzykiwać dzieciaki, bo miały potrzebę bardzo dużo ze sobą rozmawiać i lekcja nie jest ważna. Lekcji się nauczymy, ale my chcemy pobyć ze sobą, pogadać. I mieliśmy w czerwcu taką cechę wdzięczność i dzisiaj właśnie zdejmowałam ten plakat, byłam w pracy. Właśnie z wdzięcznością, gdzie dzieci w łapkach pisały, za co są wdzięczne. I powiem pani, że nie było żadnej rączki na 17, w której było napisane, że są wdzięczne za to, co się nauczyły tego roku. Tylko wszystkie dotyczyły tego, że ktoś tam jest moją koleżanką, że możemy się razem bawić, że ktoś tam wrócił do szkoły po długiej nieobecności, że jest fajnie w szkole, że panie nam organizują fajne zabawy. One nie mówiły, że panie nam organizują fajne lekcje, że możemy się dużo nauczyć, tylko właśnie to dla nich jest ważne, tak? Widać, to jest czarno na białym napisane, co dla dzieci jest ważne w tym momencie. Budowanie relacji i właśnie bycie ze sobą, to jest to chyba to, czego im najbardziej brakowało.
Czy w trakcie wakacji nauczyciel jest w stanie odpocząć i przygotować się na kolejny rok, który, no miejmy nadzieję, że będzie normalny, ale gdzieś tam ta z tyłu głowy pozostaje to pytanie, a co jeśli?
Nauczyciele są różni. Niektórzy potrafią zamknąć drzwi szkoły ostatniego dnia i naprawdę wyłączyć się i odpoczywać. Ja szczerze podziwiam takie osoby. Jeszcze do tej pory się tego nie nauczyłam. Chociaż staram się zrobić tak, żeby moja rodzina wiedziała, że są wakacje, że mama jest dla rodziny, nie dla szkoły i nie dla pracy. Ale jest to czasami trudne, bo ostatni tydzień przed zakończeniem roku był pełen mnóstwa spraw, które zamiast się zamykać, to się mnożyły, więc był to naprawdę bardzo, bardzo taki zajęty czas, intensywny. Powoli wchodzę w tę głową moją w wakacje, tak, bo to wszystko od głowy się zaczyna. No, nauczyciel przed początkiem roku szkolnego już jeździ do pracy. Tak, szykuje sobie salę na przyjęcie dzieci. Są plany, rady. Planujemy, co zrobimy. Dekorujemy salę. Także to też jest takie dobre psychologicznie, że wchodzę w coś nowego. Wakacje się skończyły, zaczynam nowy rok szkolny. Miejmy nadzieję, że nie będzie już edukacji zdalnej. Żyję tą nadzieją.
To na koniec mam takie pytanie jeszcze, bo chciałabym też jakoś pozytywnie zakończyć tę naszą rozmowę. Czy widzi pani jakieś dobre owoce, pozytywne owoce tego ostatniego czasu?
Nie, no na pewno pozytywem jest to, że dzieci się podwyższyły swoje umiejętności informatyczne, tak? Czyli korzystanie z różnych narzędzi. Bywało tak, że dzieci mi pokazywały, co trzeba zrobić na ekranie, bo ja nie potrafiłam tego znaleźć. Także tutaj to jest w jakimś stopniu pozytyw, patrząc na rozwój naszych czasów i na to, jak świat się zmienia. Na pewno jest to jakby teraz uatrakcyjnieniem zajęć w klasie, czyli te narzędzia, z których korzystaliśmy na edukacji zdalnej, bo nie było innej opcji, są atrakcyjne dla lekcji, kiedy na przykład z jakichś narzędzi korzystamy. Do docenianie, o którym mówiłam wcześniej, to jest pozytyw, że mamy porównanie, że zawsze może być gorzej, tak? Więc cieszmy się z tego, co jest. No i fajne jest to, że dzieciaki się kontaktują ze sobą teraz nawet, jak jest edukacja stacjonarna, nie mogą się odwiedzić, to kontaktują się właśnie przez platformę, bo chcą ze sobą pogadać, bo chcą sobie udostępnić ekran, żeby pokazać, co on coś tam zrobił. To jest fajne. No i dla mnie osobiście był to też taki czas rozwojowy, jeśli chodzi o poznawanie różnych osób, pasjonatów z całego świata, gdzie normalnie, naturalnie nigdy bym może nie miała takiej opcji do poznania innych osób i nawiązania takich kontaktów, z którymi do tej pory już rok minął. Jakby te kontakty są i to są takie wartościowe kontakty, bo możemy się wspierać, uczyć się od siebie nawzajem i inspirować się wzajemnie. To w pracy nauczyciela jest bardzo ważne.
To teraz tak już ostatecznie podsumowując naszą rozmowę, czego się pani nauczyła przez ten ostatni rok?
Przez ten ostatni rok bardzo wyszłam ze swojej strefy komfortu, jeśli chodzi o umiejętności informatyczne, technologiczne, co muszę przyznać. Dużo też miałam właśnie, o czym mówiłam wcześniej, tak? Nawiązałam nowych znajomości, kontaktów, jeśli chodzi o mój własny rozwój, co też dla nauczyciela jest ważne. Ale nauczyłam się też takiego doceniania tego, co się ma. I dowartościowywania tego, co jest w danej chwili, bo w każdej chwili to może zniknąć, tak? Żyjemy niby normalnie, wszystko jest okej, a przychodzi COVID i no, zabiera nam część tego, plus jeszcze strach o bliskich, o zdrowie ich. Także trzeba dbać o siebie nawzajem, być uważnym na to, co się dzieje wokół nas, no i obserwować te dzieciaki, i łapać moment, w którym możemy je wesprzeć, w którym możemy im pomóc, coś podpowiedzieć, tak jakby podążać za nimi, bo ktoś kiedyś powiedział, że dzieci są jak kwiaty i każdy z nich kwitnie i rozwija się w dla niego dobrym momencie, tylko dla niego, więc żeby nie zgubić tego momentu na rozwój, żeby nie podcinać tych skrzydeł, tylko żeby właśnie je rozwijać.
Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Lejko, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Skrzydła w Lublinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my słyszymy się po godzinie 23:00. Porozmawiamy o tym, jak ostatni rok szkolny wyglądał oczami rodzica.